Ukraina obawia się tego, że ta pomoc z USA może już nie nadejść, może się skończyć szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać, czy raczej panuje przekonanie, że politycy w USA w końcu się porozumieją?
Ja bym powiedział, że ku memu zdziwieniu na spodziewanie optymistyczniej są Ukraińcy. Tam nie ma głosów jakoś przestrzegających przed fiaskiem procedowania w pomocy w kongresie. Wydaje się, że ukraińska elita jest przez administrację prezydenta Bidena zapewniana o tym, że koniec końców sprawa się zakończy pozytywnie. Nawet jeżeli przyglądając się sytuacji w kongresie, kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, można odnieść wrażenie, że ostateczne zaakceptowanie tej pomocy właściwie się z każdym dniem, każdym tygodniem oddala.
Na początku stycznia przyszła ta informacja ze strony rzecznika Kirby'ego, że pomoc amerykańska póki co zostaje wstrzymana. Czy to jest na Ukrainie odczuwane, czy w jakiś sposób przyczynia się do problemów ukraińskiej armii, czy też na razie Ukraina na tyle ma tych zasobów sprzętu militarnego, który trafiał i wciąż jeszcze trafia na Ukrainę w ramach poprzednich transz, że to nie wpływa póki co na przebieg walk?
To wpływa, to znaczy to nie wpływa w tym sensie, że sytuacja na froncie jest stabilna, chociaż akurat w ostatnich 2 tygodniach Rosjanom udało się zająć 2 niewielkie miejscowości, wioski właściwie na tym froncie kupiańskim, czyli w obwodzie charkowskim, ale to są rzeczy właściwie niezauważalne. No problem jest oczywiście taki, że Rosjanie dysponują przewagą artyleryjską, a to powoduje, że dużo większe straty na tym etapie wojny zaznaje strona ukraińska. To jest ten problem artylerii, pocisków artyleryjskich. Rosjanie ich wystrzeliwują 10 do kilkunastu tysięcy dziennie, Ukraińcy od 4 do 5 tysięcy, bo po prostu brakuje. I ten problem narasta. Ukraińskie dowództwo wyraźnie podkreśla, że na obecnym etapie nie ma perspektyw na jakąkolwiek ukraińską kontrofensywę, a sytuacja na froncie może się właściwie z każdym miesiącem pogarszać. No i to dodatkowo oczywiście również generuje rosnące napięcia wewnętrzne. Ten powrót polityki na Ukrainę jest coraz trudniejszy i coraz bardziej konfliktogenny.
Do tego powrotu polityki na Ukrainę jeszcze za moment wrócimy, ale chciałem zapytać o taki teoretyczny scenariusz, w którym z takiego czy innego powodu ta pomoc Ukrainie ze strony Stanów Zjednoczonych zostaje wstrzymana. Chociażby coraz bliższa wydaje się nominacja prezydenta Trumpa na kandydata Partii Republikańskiej wpłynie na ten proces. Czy w takiej sytuacji Ukraina jest się w stanie dalej bronić i jak długo?
Myślę, że w perspektywie najbliższych miesięcy oczywiście, że tak. Te 50 miliardów euro z Ukraine Facility, które zostało zaakceptowane przez Unię Europejską, to są pieniądze, które nie idą na front, które nie idą na wsparcie militarne dla Ukrainy. To jest kwestia zwiększenia odporności ukraińskiej w wymiarze wewnętrznym, gospodarczym, budżetowym. To jest też bardzo ważne, no bo przecież pamiętajmy, że wyzwania, przed którymi stoi Ukraina, to nie są wyzwania wyłącznie stricte militarne, no, ale to jest w ogóle kwestia związania końca z końcem. Również, jeżeli chodzi o budżet państwa, olbrzymi wysiłek finansowy, również ludzki, społeczny, związany na przykład z mobilizacją, z brakiem żołnierzy, z koniecznością powoływania kolejnych rezerwistów, to także wpływa na gospodarkę realną. Natomiast no, pomoc amerykańska jest właśnie kluczowa z 2 aspektów. To znaczy po pierwsze to jest tych 63 miliardy dolarów środków finansowych, a po drugie, no to te środki również będą wykorzystywane bardzo często w Stanach Zjednoczonych samych na zakup sprzętu uzbrojenia wojskowego, którego nikt inny poza Amerykanami dzisiaj nie posiada. To jest ten problem Europy, która nie dysponuje wystarczającymi zdolnościami produkcyjnymi, nie dysponuje wystarczającymi zasobami, jeżeli chodzi o sprzęt i uzbrojenie wojskowe, żeby odpowiadać na zapotrzebowanie ukraińskie.
Czego można się spodziewać po Rosji w tej sytuacji? Bo Rosjanie niewątpliwie obserwują tą sytuację w Stanach Zjednoczonych, zdają sobie sprawę ze wszelkich wątpliwości, które się pojawiają przynajmniej wśród części amerykańskiej opinii publicznej dotyczących tego, czy należy i w jakiej skali przekazywać tą pomoc Ukrainie. Czy Rosja może wykorzystać ten moment, również moment kampanii w Stanach Zjednoczonych, kampanii prezydenckiej, żeby przeprowadzić jakąś ofensywę niekoniecznie decydującą, ale pokazującą amerykańskiemu społeczeństwu i społeczeństwom zachodnim, że ta wojna jest bardzo daleko od zakończenia, że Rosja ma tutaj odpowiednią przewagę, by ten konflikt zakończyć dla siebie zwycięsko? Czy takiej próby rosyjskiej należy się w najbliższych miesiącach spodziewać?
No myślę, że Rosja nie jest na tym etapie jeszcze zdolna militarnie podjąć tego typu działań. Możliwe jest komasowanie sił rosyjskich, na przykład wokół Awdijewki i próba zajęcia tego miasta. Awdijewka jest właściwie na przedmieściach Doniecka. Ona jest przedmiotem rosyjskich ataków od 2014 roku, nie tylko od 2022. Nie można wykluczyć, że w ciągu najbliższego półrocza Rosjanie będą chcieli ją zająć, tak jak zajęli kilka miesięcy temu ruiny Bachmutu. Natomiast też pamiętajmy, że to nie są rzeczy, które by rzuciły Ukrainę na kolana, które zbudowałyby poczucie absolutnej klęski ukraińskiej. Rosja, rosyjska dyplomacja, Kreml absolutnie dopinguje Donalda Trumpa, liczy na pogłębienie się podziałów wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych. Już korzysta z tego, że na skutek sporów wokół polityki migracyjnej doszło do zawieszenia procedowania pakietu pomocowego dla Ukrainy. Liczą Rosjanie również na to, że w interesie Trumpa będzie dzisiaj zagłodzenie Ukrainy, tak żeby jego deklaracje dotyczące zakończenia wojny w ciągu właściwie jednego dnia, jak to mówi Trump, były bardziej realistyczne, jeżeli tenże Trump zostanie na nowo prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc myślę, że absolutnie Rosjanie dopingują dzisiaj Trumpowi, licząc na pogłębienie konfliktu w amerykańskiej polityce. A jaka będzie ewentualnie prezydentura Trumpa, to dopiero zobaczymy, no bo też pamiętajmy, że ta nieprzewidywalność byłego, być może przyszłego amerykańskiego prezydenta może działać w różne strony.
Czyli kreśląc scenariusze na kilka miesięcy w przód, możemy powiedzieć, że raczej do wielkiej ofensywy rosyjskiej, na przykład kolejnego wielkiego uderzenia w kierunku Kijowa, nie dojdzie. Raczej będą to walki pozycyjne z jakąś tam rosyjską przewagą i oczekiwanie na to, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych, co może się z perspektywy okazać dla Rosji korzystne.
Tak. To jest takie założenie rosyjskie, jest, że czas zaczął grać na korzyść strony rosyjskiej, że nie ma co podejmować działań nadmiernie ofensywnych. To jest także lekcja, którą Rosjanie wyciągnęli z fiaska ofensywy w 2022 roku, gdzie ponieśli olbrzymie straty, które w dodatku nie niosły ze sobą korzyści politycznych, a właściwie ośmieszenie armii rosyjskiej. Rosjanie dzisiaj się nie spieszą. Rosjanie dzisiaj nie starają się atakować Ukraińców, robić jakiś wielkich ofensyw. Oni mają nadzieję, że troszeczkę jak ten walec powoli, krok po kroku będą szli, bo będzie zwiększała się asymetria potencjału militarnego, ludzkiego Ukrainy i Rosji na korzyść Rosji. I to jest strategia rosyjska, której oczywiście towarzyszą również te kalkulacje dotyczące amerykańskiej polityki i wstrzymania wsparcia
na Ukrainę. Polityka wraca bardzo wyraźnie i uwidoczniło się to w ostatnim tygodniu, kiedy najpierw pojawiła się informacja o zdymisjonowaniu generała Załużnego, pojawiła się w mediach społecznościowych, wywołała małą burzę, później została zdementowana, ale chyba nie do końca. Wciąż wydaje się, że losy generała Załużnego są już przypieczętowane. Pytanie tylko o horyzont czasowy. Ze mną Adam Eberhardt, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych. Czy tak właśnie będzie? Zmieni się dowództwo ukraińskiej armii?
No myślę, że tak. Już te napięcia, jakie narosły pomiędzy dowództwem cywilnym, prezydentem Zełenskim, biurem prezydenckim, a w tym jego szefem Jermakiem, Andrijem Jermakiem, a naczelnym dowódcą wojsk ukraińskich Walerym Załużnym, one są wyraźne, oczywiste, one właściwie trudno je skrywać, chyba już nikt nie ma ochoty specjalnie ich skrywać. No, problem, zresztą one, te napięcia, bym powiedział, one nie są czymś nowym, one przed całą toczącą się wojnę co jakiś czas się pojawiały. Ja właściwie bym powiedział, że one się pojawiały jeszcze przed wybuchem, przed 24 lutego 2022 roku, kiedy to Załużny domagał się od prezydenta Zełenskiego mobilizacji, wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy, a Zełenski bał się, że ogłoszenie mobilizacji może spowodować panikę społeczną. To są różne perspektywy, perspektywa wojskowa, militarna, perspektywa polityczna. To się nasila i do tego dochodzi również oczywiście obawy Zełenskiego, że Załużny jest silniejszy, dużo bardziej popularny i może mu pewnego dnia zagrozić. No, wszystkie sondaże wskazują, że dowództwo, że w ogóle armia ukraińska ma poparcie, sympatię, zaufanie 96-7% społeczeństwa, Załużny prawie 90%, a poparcie dla Zełenskiego stopniało do 60%.
Czy to jest rzeczywista obawa Zełenskiego, że Załużny w przyszłości może stać się jego politycznym kontrkandydatem i w takim razie należy mu jak najszybciej odebrać potencjalne przyszłe zasługi jako głównodowodzącego armii?
No tak, no pytanie tylko, czy to, co czeka Ukrainę, to będzie rozliczanie się z zasług i przyszywanie sobie medali za zasługi, czy tak naprawdę odpowiedzialność za różne problemy, które stoją przed Ukrainą. To jest jeden dylemat. Drugi dylemat to jest taki, że oczywiście Załużny, który przestanie być naczelnym dowódcą w sposób dużo bardziej jednoznaczny, będzie w stanie recenzować prezydenta Zełenskiego. Stąd nadzieje biura prezydenta, samego prezydenta były, że da Załużnemu się jakąś daleką, odległą placówkę dyplomatyczną i niech znika jako ambasador gdziekolwiek i w ten sposób przestaje być czynnikiem politycznym. Załużny ani nie ma ochoty podawać się do dymisji, ani się okazuje, że w dowództwie armii nie ma specjalnie chętnych, aby go zastąpić. Według plotek prezydent Zełenski zaproponował objęcie dowództwa armią szefowi wojsk lądowych Aleksandrowi Syrskiemu, który odmówił. Rozważany był również bardzo popularny Kirył Budanow, szef wywiadu wojskowego, który również odmówił. Po trzecie wreszcie, zdaje się, Amerykanie nie do końca są przekonani w sprawie odwołania Załużnego. Tam Ukraińcy dzisiaj lobują, przekonują, że tak trzeba. No, to się wcześniej czy później, myślę, że raczej wcześniej zakończy oczywiście dymisją Załużnego, ale stabilności do ukraińskiej polityki to na pewno nie wniesie.
Ale ta dymisja Załużnego tak naprawdę może go politycznie wzmocnić, bo z jednej strony on być może uniknie dowodzenia ukraińską armią w tym okresie, kiedy będzie już tylko trudniej. Z drugiej strony dostanie wolną rękę w krytykowaniu prezydenta Zełenskiego, czego na razie robić nie może. Będzie mógł chociażby rozliczać prezydenta za postępowanie jeszcze przed rosyjską pełnoskalową inwazją i za te błędy, które wówczas zostały popełnione. Więc on może w tej chwili odejść w glorii i chwale i później korzystać z tego właśnie, budując kapitał polityczny. Nie ma takiej kalkulacji i obawy po stronie administracji Zełenskiego?
Tak, to jest ta pułapka, przed którą stoi Zełenski. Z drugiej strony myślę, że w otoczeniu prezydenta Ukrainy rosną obawy, że Załużny z całym tym instrumentarium, jakim jest dowodzenie armią, kontrola nad siłami zbrojnymi, on jest silny, on jest nieprzewidywalny. Też dochodzi pewien czynnik, no, polityczny, ale też taki psychologiczny. Formalnie kadencja prezydenta Zełenskiego powinna się skończyć z końcem marca tego roku. Powinny się były odbyć wybory prezydenckie, których nie będzie. No, co jest jakoś tam zrozumiałe oczywiście ze względu na kontekst, na toczącą się wojnę, ale to nie będzie służyło utrzymaniu legitymacji politycznej przez Zełenskiego. Więc gdyby obóz prezydencki próbuje jeszcze dzisiaj, próbuje jak najszybciej neutralizować wszelkie potencjalne ryzyka polityczne, które oczywiście idą ze strony armii, no bo jeżeli chodzi o cywilną politykę, jeżeli chodzi o partie polityczne, to tak naprawdę Zełenski nie ma alternatywy, nie ma konkurencji. Ci politycy, którzy by chcieli go osłabić, zamienić, jak były prezydent Petro Poroszenko, oni są niepopularni, oni są słabi. Zagrożeniem dla Zełenskiego są weterani, jest armia, jest dowództwo armii. Stąd nasilający się konflikt Załużny. A Załużny jest absolutnie świadomy tego, że bez względu na scenariusz, który zostanie przyjęty, czy się utrzyma, czy zostanie zdymisjonowany, ta popularność społeczna będzie się pewnie utrzymywała i on będzie mógł ją politycznie monetyzować.
A mówiąc o ryzykach politycznych związanych z siłą armii, o tym instrumentarium, które spoczywa w rękach generała Załużnego, rozważamy też scenariusz przewrotu pałacowego na Ukrainie, takiej sytuacji, w której armia stwierdza, kierownictwo cywilne nie prowadzi kraju we właściwą stronę, kadencja Zełenskiego tak czy inaczej się skończyła, na wybory nie ma szans, trzeba zmienić władzę w innym trybie?
To na tym etapie ja ten scenariusz wykluczam. Myślę, że on jest również w oczywisty sposób wykluczany przez Stany Zjednoczone, które wspierają, które utrzymują, które sponsorują przecież ukraińską obronę, więc jakby tego typu jakiekolwiek działania, one byłyby szalone z punktu widzenia utrzymania. Tak, z punktu widzenia utrzymania wsparcia dla Ukrainy. Natomiast jeżeli by sytuacja się skomplikowała w perspektywie, no powiedzmy, najbliższego roku, prawda, bo mamy teraz początek lutego, więc to jakby równo za rok będzie już urzędował nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, być może Donald Trump.
Chyba, że będzie to ten sam prezydent na drugą kadencję.
Chyba, że będzie to ten sam prezydent na drugą kadencję. Być może Ukraina będzie dużo słabsza, jeżeli część wsparcia jej obiecanego nie zostanie przekazana. Być może narastać będzie dodatkowe zmęczenie wewnątrz państwa ukraińskiego. Pamiętajmy, że w Ukrainie jest olbrzymi problem z poborem. Coraz bardziej brakuje ludzi na front, coraz mniej jest rotacji. Ci żołnierze, którzy walczą, bo od wielu, wielu miesięcy nie są rotowani. No to jest problem, który ma wiele wymiarów. On ma wymiar społeczny, on ma wymiar gospodarczy, on ma wymiar oczywiście również polityczny. Więc jeżeli to wszystko będzie się nasilało i na Ukrainie będą wymuszone jakieś, na dowództwie politycznym, przywództwie politycznym będą wymuszone jakieś ustępstwa, kompromisy z Rosją, jakieś de facto coś, co będzie społecznie postrzegane jako kapitulacja, no to wówczas ten scenariusz, nazwijmy go w cudzysłowie, trzeciego Majdanu, czy przewrotu pałacowego, czy jakiegoś ultimatum ze strony sił zbrojnych, środowisk weteranów, którzy będą niezgodni, niechętni, niegotowi na, niedopuszczający żadnych ustępstw czy kompromisów, no to wtedy ten czynnik chaosu wewnętrznego będzie absolutnie prawdopodobny.